Zabierając głos jako jeden z ostatnich mówców, zdawałem sobie sprawę, że będę miał większość tematów już wypłukanych. Niemniej zasada dziennikarska jest budowanie od szczegółu do ogółu. Tu mieliśmy w wypowiedziach moich szanownych kolegów, Andrzeja Zybertowicza, Bronisława Wittsteina, Jacka Karnowskiego, Rafała Ziemkiewicza, bardzo dużo uogólnień. Ja tylko dołożę do tego kilka szczegółowych kwestii. Będę mówił krótko, żeby Anita Gargas jeszcze mogła też zabrać głos i ona będzie mówiła o tym, jak szanowani są albo jak są nieszanowani dziennikarze, którzy musieli pożegnać się z telewizją publiczną. Paradoksalnie ja należę właśnie do tych, którzy są zaprzeczeniem tej tezy, no bo jeszcze ciągle do czwartku mam serię programów w telewizji publicznej. Ale ze względu na Boże Ciało właśnie realizujemy program już stricte religijny, a potem zostaliśmy z redakcją wysłani na bardzo, bardzo długie wakacje, z których nie wiadomo, czy wrócimy, bo kontraktu nie mam podpisanego od września. Ale powiem króciutko jeszcze kilka rzeczy, żeby uzmysłowić tym, którzy nie za bardzo rozumieją cały kontekst. Otóż to, co było powiedziane, walka o telewizję trwam, czy o jej prawa, po której stronie odpowiedziało się również wielu ludzi, którzy tej telewizji nie oglądają, być może nawet by nigdy nie zajrzeli na ten kanał, ale rozumieją, że dzieje się coś bardzo, bardzo niedobrego. Pokazuje, że to nie jest kwestia tylko telewizji trwam. W tym szerszym kontekście, o którym mówił i Rafał, i Jacek Karnowski, należy na przykład postrzegać taką rzecz, jaką jest wytaczanie procesów dziennikarzom za wygłaszanie opinii. W Polsce wszyscy tu obecni na sali dziennikarze, jak jesteśmy łącznie z Wojtkiem Reszczyńskim, z Rafałem Ziemkiewiczem, byliśmy ofiarami swoistej przemocy sądowej, która dotyczyła, która wyglądała tak, że wytaczano nam procesy z artykułu 212 za wygłaszanie opinii albo, uwaga, faktów historycznych. Sytuacja Krzysztofa Wyszkowskiego dzisiaj w Polsce, człowieka, który jest legendą opozycji, który jest zmuszany do tego, żeby wykupywać za kilkaset tysięcy złotych, czyli za kwotę porównywalną do 100 tysięcy euro, płatne przeprosiny w największych stacjach telewizyjnych za to, że ujawnił fragment udokumentowanej, nigdy nie zakwestionowanej metodami naukowymi, prawdy naukowej, jaką jest to, że Lech Wałęsa był przez jakiś okres tajnym współpracownikiem służb aparatu represji PRL, a potem niszczył dokumenty, które o tym świadczyły, tak? Za takie stwierdzenie Krzysztof Wyszkowski wyrokiem sądu, prawomocnym wyrokiem sądu jest zmuszany do tego, żeby wykupywać za ciężkie pieniądze takie ogłoszenia. Jak to działa prewencyjnie, jak to działa ostrzegawczo na dziennikarzy, na debatę publiczną, nie muszę chyba powiedzieć. Wszyscy tu obecni mieliśmy takie procesy, tak? I byliśmy zmuszani albo do upokarzającej ugody, albo udawało się nieraz wygrywać takie procesy. Ale takich dziennikarzy w Polsce jest cała masa. Całe środowisko Gazety Polskiej. Tomek Sakiewicz, Dorota Kania i tak dalej, mają po kilkanaście takich procesów. Są nękani nieustannymi obecnościami w tym. W momencie, kiedy istnieje tak rażąca asymetria w debacie publicznej i na przykład nie mamy możliwości wykrzyczeć albo opowiedzieć o tej swojej historii w telewizji, no jest tym naprawdę bardzo, bardzo poważny kłopot. To jest jeden z elementów, o tym trzeba pamiętać. Rzecz druga to jest ta przemoc finansowa, miękka przemoc finansowa, która ma, jest możliwa dlatego, o czym mówił Wojtek Reszczyński, o tym, że ten biznes poukładany po transformacji stał się swoistym, no taką emanacją też reklamodawcy i poprzez wykupywanie reklam w mediach jest to swoista renta dla obozu władzy albo dla tych mediów, które ten obóz władzy popierają. Dla przykładu, kochani, w Polsce istnieje kilka tygodników opinii, na przykład tygodnik Wprost, który ostatnio ma 70 tysięcy nakładu tygodniowego i Gazeta Polska, która ma 70 tysięcy nakładu tygodniowego. Zgadnijcie sprzedaży i Wprost i Gazeta Polska idą, jak to się mówi, przepraszam za kolokwializm, łeb w łeb. I teraz, tygodnik Wprost, roczny dochód z reklam za 2011 rok zanotował na poziomie 120 milionów. Zgadnijcie, ile Gazeta Polska o porównywalnym nakładzie? 1 milion. To jest dysproporcja 120-krotna. No, powiedzmy tak, no może mają gorszych marketingowców, może się źle starają, no to może połowy powinni mieć mniej, ale nie 120 razy. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że spółki Skarbu Państwa, które wykupują reklamy, na przykład duże koncerny finansowe, duże instytucje finansowe, lokują swoje reklamy tam, gdzie będzie to mile widziane przez obóz władzy. Tak? Tam, gdzie istnieje nurt antyestablishmentowy albo antysystemowy, albo dziennikarze, którzy patrzą na ręce władzy, tam się reklam po prostu nie kupuje. To samo jest z tygodnikiem, uważam, że ma porównywalny nakład z Newsweekiem, albo lepszy nawet, czy przekroczył nakładem sprzedanych egzemplarzy tygodniowo. I Newsweek ma również 120 milionów rocznie dochodu z reklam, uważam, że 18. Tu już ta dysproporcja może jest mniej rażąca, no bo kolorowy papier, prawda, i tak dalej, tak? Ale w dalszym ciągu mamy do czynienia z jaskrawym przejawem niedyskryminacji już nawet tych tygodników, ale to znaczy, że czytelnicy Gazety Polskiej, czytelnicy naszego dziennika, czytelnicy Gościa Niedzielnego, czytelnicy uważam, że nie traktowani są podmiotowo jako target konsumencki. To znaczy co, oni nie kupują? To znaczy, oni nie są konsumentami. Kochani, muszę kończyć. Na końcu jedna rzecz. Bardzo istotna. Ja miałem tu powiedzieć o Ewie Stankiewicz, bo to jest też kwestia, jak władza medialna również ma tą nieprawdopodobną władzę interpretacji. Jeżeli jest zdarzenie, którego nie można przemilczeć, bo na przykład na YouTube to 600 tysięcy ludzi obejrzało w ciągu tygodnia zdarzenie furiackiej napaści posła Niesiołowskiego na dziennikarkę podczas wykonywania pracy, gdzie pod Sejmem relacjonowała protesty związkowców wobec krzywdzącej ich ustawy emerytalnej, i furiacki atak posła, który jest szefem Komisji Obrony w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, nie można było już tego przemilczeć. Po prostu wrzucony ten materiał do sieci zrobił furorę, no 600 tysięcy ludzi obejrzało w ciągu kilku dni. W związku z tym media, owszem, te establishmentowe również pokazały to, ale natychmiast ruszyła fala interpretacji, że to ona zaatakowała posła Niesiołowskiego, i nawet przykro mi to mówić, ale również uważanych za prawicowe tygodnikach mówiono o szarpaninie albo o awanturze między Ewą Stankiewicz a posłem Niesiołowskim. No to jak można było powiedzieć o szarpaninie gestapowca z uciekającym partyzantem, prawda? Kochani, to jest... To pokazuje, że nawet zdarzenie dla obozu władzy bardzo niekorzystne może po tygodniu być zinterpretowane poprzez taką falę ogniową kłamstwa albo narzucenia nieprawdziwej interpretacji tego zdarzenia. I jeszcze i kończąc, kochani, to co my widzimy, te masowe protesty w obronie telewizji Trwam zaangażowały bardzo aktywny, panie profesorze socjologii, żywioł społeczny. Ujawniły zaangażowanych Polaków, którzy chcą zmiany. Mało kto wie, że ojciec Rydzyk siedzący tutaj jest współodpowiedzialny za bardzo szybki skok cywilizacyjny polskiej radiofonii w latach 90. To target jego radia sprawił, że Polska przeszła bezkolizyjnie na wyższą częstotliwość UKF-u, ponieważ pierwszy zaczął nadawać na wysokim UKF-ie i wszystkie, jak to się mówi, gospodarstwa domowe, w których dominował słuchacz Radia Maria, natychmiast poszły i kupił te nowe radia, tak? W innych krajach wydawano na te kampanie społeczne gigantyczne środki i z budżetu po to, żeby zapromować tą zmianę, prawda? Francja i inne kraje, przechodząc na wysoki UKF, z budżetu ułożyły pieniądze, żeby zrobić kampanię społeczną. Ojciec Rydzyk zrobił to tak. Dziękuję, padre. I teraz dokładnie taka sama jest historia z cyfryzacją. W Polsce są w tej chwili emitowane w czasie reklamowym spoty, które promują cyfryzację. Panie Dworak, naprawdę najprościej byłoby dać telewizji Trwam tą koncesję natychmiast. Cyfryzacja w Polsce by odbyła się bez żadnych problemów. No. Słuchacze Radia Maryja, widownia telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja są nieprawdopodobnie cennym aktywem obywatelskim polskiego społeczeństwa. Pokazali, że zależy im na modernizacji. Polska potrzebuje wielkiego skoku modernizacyjnego, który możemy zrobić tylko razem, nie dzieląc społeczeństwa, ale będąc wspólnotą. Dziękuję serdecznie.